Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji wspólnie z ojcem Mirosławem Kopczewskim będziemy rozmawiać na temat czwartego przykazania: czcij ojca swego i matkę swoją.
Tak, tu trzeba jeszcze dopowiedzieć, że to jest jedyne przykazanie z 10, które jest związane z obietnicą. Bo kiedy czytamy dalej, to możemy przeczytać, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To jest z Księgi Wyjścia. Aby ci się dobrze powodziło, abyś miał długie życie, szczęśliwe życie, czci ojca swego i matkę swoją. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, tutaj musimy wrócić właśnie do tego, że teraz rozpoczynają się, w tym czwartym przykazaniem, rozpoczyna się 7 przykazań, które regulują stosunki międzyludzkie. Pierwsze 3 regulują nasz stosunek do Pana Boga, ale tak naprawdę to, o czym teraz będziemy mówić, można streścić w tym, co nazywamy pierwszym przykazaniem miłości. Pierwsze przykazanie miłości to: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił. I właśnie o tym, co teraz mówimy, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli wolą Pana Boga jest, aby istota, którą On stworzył, która się nazywa człowiek, aby kochał, aby miłował. I tutaj na pierwszym miejscu Bóg nam pokazuje, kogo mamy czcić, obdarzać miłością, szacunkiem swoich rodziców. Ze względu na co? Na Boga, który jest naszym Ojcem. Oni są, można powiedzieć, takim reprezentantem naszego Ojca Niebieskiego. Oni tutaj na ziemi zastępują nam naszego Ojca Niebieskiego.
Tak, i tak jak ojciec powiedział, to zachowanie czwartego przykazania łączy się z nagrodą. Poszanowanie tego przykazania zapewnia wraz z owocami duchowymi doczesne owoce pokoju i pomyślności, natomiast niezachowanie go przynosi wielkie szkody nie tylko poszczególnym jednostkom, ale całym wspólnotom.
Przede wszystkim samemu człowiekowi, bo się wynaturzamy, bo stajemy się, no właśnie, kim się wtedy staje człowiek. Rodzice są po to, żeby nie tylko nas rodzić, wykarmić, wykształcić, wyposażyć w majątek, ale rodzice są po to, żeby nam pokazać Boga, żeby w nas zaszczepić wszystko to, co oni w swoim życiu przyjęli za dobre i piękne, tak? My od nich przejmujemy system wartości. Kiedy brakuje rodziców, to pojawia się ogromna pustka. Oczywiście są sytuacje, że nasi rodzice mogą być zdeformowani i ten system wartości, który nam przekazują, też jest zdeformowany. Natomiast kiedy obserwujemy życie na przykład dzieci w domach dziecka, to pomimo tego, że wielką krzywdę nieraz doznają od rodziców, że te ich rodziny nie są doskonałe, to oni zawsze lgną do swoich rodziców. Jakaś taka ogromna siła jest, że to jest mój tata, to jest moja mama. Oczywiście, kiedy potem się pojawiają te wszystkie problemy i nieraz człowiek wyrzeka się swojego ojca czy swojej matki, tak, tak daleko może ten ból, to zło weszło w życie danej rodziny, ale to jest nienormalne. Normalne jest to, że rodzice są kimś najbliższym. Ja na przykład nie mam rodziców, to znaczy mam w sensie w niebie, ale zmarli mi. I w momencie, kiedy chowałem tatę, potem mamę, to poczułem taką ogromną pustkę, tak, że czegoś ci brakuje. Do tej pory miałeś to odniesienie, tak? Zawsze mogłeś przyjechać, pobyć, wiedziałeś, że to starsze pokolenie, ktoś jest przed tobą w tym momencie. No nie mam już tej świadomości, już nikt nie jest przede mną, tak? Że jakaś taka też większa odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, no w przypadku ludzi, którzy żyją w małżeństwach, w rodzinach, to też za swoje dzieci, tak? Ale każdy z nas potrzebuje być właśnie te poczucie bycia dzieckiem, takiego przyjścia do kogoś, tak? Kogoś, komu mogę zaufać, kto mnie nigdy nie potępi, kto mnie zrozumie, tak jak nikt na świecie. Także to, że mamy rodziców, to jest ogromny dar. Pomimo tego, że mówię, nie zawsze są to doskonali rodzice, ludzie są takimi, jakimi ich świat uczynił. I nasi rodzice, jeśli są niedoskonali, to dlatego często, że sami doznali krzywdy, niesprawiedliwości. I my dajemy to, co sami otrzymaliśmy. Mówię to dlatego, żeby też inaczej popatrzeć na swoich rodziców, że wcale nie są, bo my myślimy, jak doznaliśmy jakiejś krzywdy, że są źli. Nie. Po prostu sami doznali krzywdy i nie potrafili, że tak powiem, pokonać sobie tego zła i przekazujemy to, co sami otrzymaliśmy. Także musimy się uczyć tego szacunku do naszych rodziców, ale to tak tytułem wstępu.
Czwarte przykazanie nakazujące szacunek dzieci wobec rodziców siłą rzeczy prowadzi nas, ojcze, do refleksji na temat rodziny i to rodziny w planie Bożym.
No, plan Boży jest taki, że zostawi mężczyzna rodziców swoich i złączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. I to jest ta podstawowa komórka życia społecznego, małżeństwo, które i z natury swojej jest też płodne, ma być płodne. Bóg powiedział to na początku stworzenia, bądźcie płodni i zaludnijcie całą ziemię, tak? Czyli Bóg pragnie, żeby w małżeństwach pojawiały się dzieci, żeby było właśnie to przekazanie życia. I przede wszystkim to trzeba tutaj przypomnieć, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i nasze rodziny mają być też na ten obraz, czyli ta komunia, która jest w Trójcy Świętej, to jest wzorem, do którego my mamy dążyć. Czyli to ojciec daje się synowi, syn daje się ojcu, Duch Święty udziela się, to wzajemne udzielanie siebie w darze, jest tym wzorem, że mąż udziela się żonie, żona udziela się mężowi, rodzice udzielają się swoim dzieciom, dzieci udzielają się swoim rodzicom. Jest to taka wzajemna wymiana darów. Nikt nie ma wszystkiego, tak? Każdy ma coś, co wnosi jako kapitał, tak? Ale jesteśmy też potrzebni sobie wzajemnie. I potrzebujemy siebie wzajemnie, tak? I Pan Bóg nas stworzył do życia w rodzinie, do życia społecznego, nie do życia na samotnej wyspie. Oczywiście są pustelnicy, oni obrali takie życie, oni tą komunię budują z Bogiem i zostawili wszystkie byty stworzone, żeby bardziej zjednoczyć się z Bogiem, jacyś mistycy, ludzie o rozwiniętym życiu duchowym, tak? Natomiast w normalnych relacjach, no to są te osoby, mąż, żona, dzieci. Rodzina.
Czwarte przykazanie poucza nas katechizm Kościoła katolickiego, naświetla także inne związki w społeczeństwie. I to mnie, ojcze, bardzo, bardzo zaciekawiło. W naszych braciach i siostrach widzimy dzieci naszych rodziców, w naszych kuzynach, potomków naszych przodków, w naszych współobywatelach, synów naszej ojczyzny, w ochrzczonych dzieci naszej matki, Kościoła. W każdej osobie ludzkiej syna lub córkę tego, który chce być nazywany naszym ojcem. Dlatego więc nasze związki z bliźnim mają charakter osobowy. Bliźni jest nie tylko jednostką zbiorowości ludzkiej, ale jest kimś, kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na szczególną uwagę i szacunek. Czyli to przykazanie, które mówi czcij ojca swego i matkę swoją, trochę nam się rozszerza, ojcze, i pokazuje, że właśnie to przykazanie porządkuje w ogóle relacje społeczne.
Pokazuje nam, że jednego mamy ojca.
Tak.
Że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Że ta relacja, która ma być między nami, to jest relacja miłości, szacunku do drugiej osoby, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Myślę, że to jest to duże takie otwarcie się, nie zamknięcie się tylko na, powiedzmy dosłownie, swojego męża i swoje dzieci, ale też, żeby być otwartym też dla sąsiadów, dla przyjaciół. No właśnie, to jest takie ciekawe, kiedyś zastanawiałem się nad miłością oblubieńczą, bo się wydaje, że ta miłość oblubieńcza, znaczy, no to jest całkowite zaufanie sobie wzajemnie, tak? Natomiast nie może być też zaborcza, że musi być pobudowana na ufności, że mąż musi ufać żonie, żona musi ufać mężowi, bo żyjemy w szerszym środowisku, tak? Że nie to, że tak się pokochaliśmy, tak się znamy, no to wyjedźmy teraz na samotną wyspę i tam prawdopodobnie nie wysiedlibyśmy tam ani jednego roku, bo po prostu by tak nam obrzydła ta druga osoba. Także dziękujmy Bogu, że ta rodzina ludzka jest o wiele szersza, tak? Ja miałem na przykład doświadczenie bycia w małej wspólnocie, było nas dwóch, nieraz trzech i to muszę powiedzieć, że jest trudne. W większej wspólnocie, tak jak tutaj w Niepokalanowie, kiedy jest nas setka, jest o wiele łatwiejsze, Ponieważ kiedy masz jakieś nieporozumienie z kimś, no to możesz z kimś innym porozmawiać. Natomiast kiedy zostajemy we dwójkę i jest coś, co nas dzieli i nie potrafimy tego przełamać, jest to o wiele trudniejsze, nie? Czyli to rozszerzenie rodziny ludzkiej na krewnych, wiele innych osób, uważam jak najbardziej zasadne, z tym, że jednak trzeba ciągle podkreślać te związki pokrewieństwa. Te więzi są najsilniejsze. Te więzi trzeba pielęgnować. To nie ma tak, że można sobie zaniedbać te więzi. Jeśli zaniedbamy te więzi, to no niestety one mogą też osłabnąć. Tu musimy mieć czas dla siebie. Jeśli chodzi o taką zdrową rodzinę, potrzebujemy czasu dla siebie. Rodzice dla dzieci, dzieci dla rodziców, małżonkowie dla siebie. Potrzebujemy, że tak powiem, to życie tworzyć, wspólne zajęcia, wspólne jakieś rozwijanie swoich zainteresowań, wspólne wyjazdy, tak? Proszę zobaczyć, że często my uciekamy z rodziny. Jakaś coś się nadarzy, to już lecę tam, bo coś tam, nie? Ale tak naprawdę to tym życiem to jest właśnie rodzina. Tu muszę inwestować, bo rodzinę mam na zawsze, czy chcę mieć na zawsze, tak? Przyjaciół, znajomych, no mogę mieć na chwilę, dzisiaj takich, jutro innych, tak? Ale muszę inwestować w tych najbliższych.
Państwo też ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewniać jej i prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci i wychowywania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. Czyli rodzice mają prawo, podkreślam raz jeszcze, wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. Wspólnota polityczna dalej ma obowiązek zapewniać ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny. Ma zapewniać prawo do wyznawania własnej wiary, przekazywania jej, wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji. Ma zapewniać prawo do własności prywatnej, prawo podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji. Ma obowiązek zapewnić zgodnie z prawodawstwem krajów prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych, ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania, pornografia, alkoholizm. I ma taki obowiązek zapewnić prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich. O tym też poucza nas katechizm Kościoła katolickiego.
Tak, ale jednak rodzina ma to pierwsze prawo do wychowania swoich dzieci, do decydowania.
Tak. Ona ma tylko pomagać.
Instytucje państwowe mają tylko pomagać, tak.
Oczywiście, nie można też tego pomagać, zrzucić na karb państwa.
I słyszymy nieraz, myślę tutaj o innych państwach, że gdzieś są naruszane te prawa, że są odbierane dzieci rodzicom przez instytucje państwowe w sytuacjach nieuzasadnionych. Ja rozumiem, że patologii społecznych, ale są sytuacje takie nieuzasadnione, kiedy polscy rodzice narzekają właśnie na ustawodawstwo innych państw, że tak daleko są posunięte prawa instytucji, że za byle co mogą być pozbawieni swoich najbliższych dzieci. To jest już ingerencja w życie rodziny. Daleko posunięta, nieuprawniona.
Ojcze, obowiązki członków rodziny też są wyszczególnione w katechizmie Kościoła katolickiego, bo i zarówno obowiązki mają dzieci wobec rodziców, jak także rodzice mają obowiązki wobec dzieci. I o tym też poucza nas katechizm Kościoła katolickiego.
Tak, obowiązki dzieci. Ojcostwo Boże i źródłem ojcostwa ludzkiego jest podstawą czci rodziców. Szacunek dzieci, niepełnoletnich lub dorosłych, do ojca i matki karmi się naturalnym uczuciem zrodzonym z łączącej ich więzi. Tego szacunku domaga się przykazanie Boże. I tutaj mowa jest o szacunku czci synowskiej, czyli pewnego rodzaju cześć. No właśnie, rodzic nigdy nie będzie takim partnerem, żebyś po plecach poklepali kolegom. Rodzic jest kimś, który nam tutaj na ziemi jest reprezentantem Boga, od którego otrzymaliśmy no, praktycznie wszystko, tak, za pośrednictwem naszych rodziców. I no, ta cześć, tu jest mowa o tym, że nie tylko małe dzieci, ale też i kiedy jesteśmy już pełnoletni i mamy swoje rodziny, to do końca naszych dni, do końca dni naszych rodziców i po śmierci mamy obdarzać naszych rodziców szacunkiem. A ten szacunek przejawia się w prawdziwej uległości i posłuszeństwie i przykładem tego jest kto? Pan Jezus, tak, który był posłuszny swoim rodzicom ziemskim, można powiedzieć, do końca swoich dni, 30 lat posłuszeństwa w Nazarecie i później ciągła ta więź Pana Jezusa z Maryją. Widzimy, że Jezus pokazuje właśnie, jak trzeba czcić, szanować swoich najbliższych.
Piękne słowa o tych relacjach między rodzicami a dziećmi możemy przeczytać w mądrości Syracha. To jest związane też z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że to jest przykazanie, które jest związane z obietnicą. I o tym już wcześniej mówiliśmy i przywoływaliśmy inne fragmenty w Pisma Świętego, ale też mądrość Syracha. W mądrości Syracha o tym czytamy. Przeczytam to, bo jest to bardzo ładne. Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę.
Myślę, że tutaj dobrze sobie zrobić taki rachunek sumienia. Bo myślę, że każdy z nas mógłby sobie coś, że tak powiem, przypomnieć i no, jeśli jest taka potrzeba, to nawet wyspowiadać się. Ten szacunek do ojca, matki, różnie to jest, nieraz jest pogarda, no bo niewykształceni, bo ubodzy, bo tacy, nieraz, nie wiem, jakiś osąd, nieprzyjęcie, no nie wybiera się ojca i matki. I my tylko możemy być wdzięczni, bo oni jednak poświęcili kawał swojego życia dla nas, tak? Gdyby nie oni, nas by nie było. Kropka, amen.
No i oczywiście rodzice mają też obowiązki wobec swoich dzieci, mają ich wychowywać. Mają ich wychowywać, przede wszystkim doprowadzać do Chrystusa, prawda? To jest takie chyba najbardziej poważne zadanie rodziców, bym powiedziała.
No tutaj katechizm mówi o tym, że od jak najwcześniejszych lat, od pierwszego momentu, znaczy kiedy to jest tylko możliwe, pierwsza rzecz to wychowywać przez własny przykład. Czyli własne ugięte kolana, szczerą modlitwę, regularne uczestnictwo w życiu Kościoła, w sakramentach. Dzieci nasze mają widzieć i że traktujemy Pana Boga z powagą. Tak, nie idziemy tylko dla tradycji, ale jest to dla nas przeżycie, duchowe przeżycie, do sakramentów się przygotowujemy. Nawet taka prosta sprawa, niedziela, jak się ubieramy do kościoła, tak? Że to wtedy zakładamy najlepsze ubranie, że potem idziemy na jakiś wspólny obiad, tak? Że dziecko to musi widzieć. I potem też, żeby uczyć dzieci, często rodzice nie uczą dzieci. Zostawiają to albo swoim babciom, chodzi mi tutaj o modlitwę, albo zostawiają katechecie. I katecheci mówią, że nieraz no, dzieci, kiedy przychodzą pierwsza, druga klasa, przygotowanie do sakramentów, no nie znają praktycznie nic. Trzeba od Adama i Ewy wszystko ich uczyć, nie? Tak jakby rodzice w ogóle nie żyli życiem chrześcijańskim. A kiedy proszą o chrzest, przychodzą, aby ochrzcić swoje potomstwo, to jest wyraźne pytanie. Czy chcecie je wychować w wierze katolickiej, tak? Rodzice biorą na siebie zobowiązanie. Oni pierwsi są katechetami swoich dzieci. I tutaj podkreśliłbym szczególnie rolę ojca w religijnym wychowaniu dziecka. Często my myślimy, że to jest rola dla mamy, bo mama więcej czasu spędza. Ja miałem przykład obserwowania jednej rodziny, gdzie to ojciec uczył, mieli dwóch chłopców, to ojciec uczył właśnie wiary, religii, katechizmu. Ci chłopcy byli jeszcze mali, w wieku mniej więcej tak 7, może 8 lat. Ale widziałem, jakie to przynosi owoce. I tutaj to jest taki apel może dla mężczyzn, żebyście dzielili się swoją wiarą i może trzeba zadać sobie trud najpierw samemu zacząć praktykować codzienną modlitwę, bo dziecko szczególnie was obserwuje, właśnie ojców, jak ojciec się zachowuje. I dziecko zawsze myśli sobie tak, jak podrosnę, to będę jak mój tata. Jak tata się upija, to też jak podrosnę, to będę jak mój tata. Jak mój ojciec się wścieka, przeklina, no to jak podrosnę, będę jak mój tata, tak? Bo często my mówimy jedno, mówimy chodź do kościoła, módl się ten, a sami dajemy inny przykład. Czyli to wychowanie dzieci zaczyna się od wychowywania samego siebie, tak naprawdę. Najpierw sam muszę się wychować, sam pracować nad swoim pogłębianiem wiary, nad relacją z Panem Bogiem i potem będzie to coś naturalne, że chcę dziecku dać to, co najlepsze.
Tak jak mówiliśmy wcześniej, to przykazanie uczy nas, pokazuje nam relację trochę szerszą, nie tylko między ojcem a matką, ale pokazuje nam, że mamy wspólnego ojca i pokazuje nam to, jak należy kształtować te relacje między nami a innymi ludźmi. No i właśnie teraz dochodzimy do takiego punktu, w którym raz jeszcze jest to podkreślone. Czwarte przykazanie Boże nakazuje nam także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. Ukazuje ono obowiązki tych, którzy sprawują władzę, jak także tych, dla których dobra jest ona sprawowana. Czyli tutaj, ojcze, w skrócie możemy powiedzieć, że obowiązki wobec nas ma władza cywilna i my jako obywatele też mamy obowiązki wobec państwa. Jeżeli wzajemnie będziemy przestrzegać, czyli państwo będzie dbało o swoich obywateli, a my będziemy przestrzegać tych praw, oczywiście jako katolicy, jako chrześcijanie mamy obowiązek przestrzegać tych praw, które są zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Wtedy będzie porządek.
Tak, porządek jest zawsze wtedy, kiedy chcemy tego porządku zachować. Zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie. Prawa są po to, żeby je zachowywać i tutaj Kościół katolicki nie narzuca praw, natomiast pokazuje kierunek, w jakich prawodawca powinien iść, w jakich te nasze społeczeństwo, na jakich podstawach nasze społeczeństwo powinno opierać swoje wszystkie relacje.
Często pojawia się taki zarzut wobec księży, czy ogólnie mówiąc kościoła, że księża i kościół nie powinni mieszać się w politykę. A tutaj w jednym z ostatnich punktów właśnie dotyczących tegoż przykazania czytamy: do zadań kościoła należy wydawanie oceny moralnej, nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz. Jeszcze może słowo kapłana na temat tego, czy ojcze kapłani mają prawo, czy nie mają prawo, czy może wręcz obowiązek wypowiadać się w kwestiach politycznych.
Tu mówimy o ocena moralna kwestii politycznych, to znaczy mają prawo i obowiązek. Właśnie z racji tego, że są tymi, przepraszam za użycie słowa, urzędnikami Pana Boga, tymi reprezentantami Pana Boga. Nie chcę powiedzieć, że są mądrzejsi czy doskonalsi, bo na pewno nie, ale opierając się na Słowie Bożym musimy pokazywać, co jest niewłaściwego, tak żeby też no, te nasze społeczeństwa nie zagalopowały gdzieś w jakąś
ślepą uliczkę.
Ślepą uliczkę, tak. I gdybyśmy tego nie robili, to byśmy byli zdrajcami Ewangelii. My mamy obowiązek apelować, wzywać, prosić tych, którzy decydują, żeby nie rezygnować z nauki Chrystusa, spraw osoby ludzkiej, godności ludzkiej, spraw rodziny. To jeszcze nam jedno umknęło, bo spotyka się coraz więcej takich pomysłów na życie, jak związki partnerskie, czyli związki homoseksualne. Mi chodzi o to, że się takie związki próbuje nazwać rodziną. One nie są rodziną. Rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny, zgodnie z naturą. Ona jest rodzina, bo sama nazwa rodzina rodzi. Związek mężczyzny i mężczyzny niczego nie urodzi, ani związek kobiety i kobiety niczego nie urodzi. Tylko związek mężczyzny i kobiety jest, ma prawo do nazywania rodziną. Także jeśli ktoś się domaga adoptowania dzieci przez takie związki, absolutnie nie.
I kończymy rozważania na temat czwartego przykazania, czci ojca swego i matkę swoją. Bardzo serdecznie dziękujemy i jak zawsze zachęcamy do ponownego przeczytania tego wszystkiego, co na temat tego przekazania mówi katechizm Kościoła katolickiego. Pięknie dziękuję, ojciec Mirosław Kopczewski, Malwina Szymańska, i do usłyszenia.
Do usłyszenia.